Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o przeszczepianiu szpiku, a właściwie o przeszczepianiu komórek krwiotwórczych, jakie dotyczy nie tylko przeszczepiania szpiku, ale innych poza szpikiem źródeł komórek krwiotwórczych obecnych we krwi obwodowej, także we krwi noworodka, czyli krwi pępowinowej, stanowiących metodę leczniczą stosowaną w celu leczenia schorzeń, szczególnie różnych postaci białaczek i chłoniaków, które standardowo leczone są najpierw chemioterapią i przeszczepianiem komórek macierzystych szpiku, co jest obarczone poszukiwaniem odpowiedniego dawcy. Przeszczepianie macierzystych komórek krwiotwórczych należy więc obecnie do leczenia rutynowego i chociaż dawcy szpiku jest około 1 miliona w Polsce i ponad 25 milionów na świecie, jednak nadal co piąty chory potrzebujący przeszczepienia pozostaje bez szansy na przeszczep i tylko 1% potencjalnych dawców zostaje dawcą faktycznym. Natomiast chorych jest na jedną z chorób nowotworowych krwi jest w Polsce około 10 tysięcy, spośród których około 700 zostaje zakwalifikowanych do przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych pobranych z krwi lub szpiku. Lekarze zwracają uwagę, że nawet 75% przeszczepień jest możliwych od dawców niespokrewnionych. Prawdopodobieństwo znalezienia bliźniaka genetycznego dla potrzebującego przeszczepienia chorego wynosi jak 1 do 20 tysięcy. Poszukiwanie dawcy szpiku rozpoczyna się najpierw wśród najbliższej rodziny, najczęściej badając rodzeństwo, czyli siostrę lub brata, jednak tylko dla około 30% chorych udaje się znaleźć odpowiedniego dawcę rodzinnego, zgodnego we wszystkich antygenach zgodności tkankowej, czyli układu HLA klasy pierwszej i drugiej. W pozostałych przypadkach poszukiwania dotyczą dawcy wśród osób niespokrewnionych, jednak szansa, że dwie osoby niespokrewnione będą miały identyczne antygeny w grupie HLA, waha się między 1 a 100 do 1 do 25 tysięcy. Tworzone są rejestry dawców z oznaczonymi antygenami HLA, jakie według szacunków mogą występować około 5 miliardach kombinacji, chociaż nie wszystkie antygeny odgrywają większe znaczenie i mimo niepełnej zgodności przeszczepy mogą być dokonywane z sukcesem. Najważniejsze cechy zgodności występują z częstością 1 do 25 tysięcy, jak mówiłam. Mimo, że Polska jest na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby potencjalnych dawców, co piąty chory nie znajduje bliźniaka genetycznego i warto wiedzieć, że tylko 40% chorych bez przeszczepienia ma szansę na wyjście z choroby. A u 80% chorych poddawanych zabiegowi przeszczepienie jest skuteczne. Osoba chora ze wskazaniem do przeszczepienia komórek krwiotwórczych jest zgłaszana do ośrodka transplantacyjnego i poltransplantu, który zleca poszukiwanie w światowej bazie danych, tak zwanych BMDW. Według statystyk kilka lat temu zarejestrowanych było w Polsce około 40 tysięcy potencjalnych dawców, podczas gdy obecnie jest około miliona osób, szczególnie dzięki popularyzacji idei dawstwa szpiku. Wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych są opracowywane przez Europejską Grupę do Spraw Przeszczepiania Krwi i Szpiku i ciągle aktualizowane. Przeszczepy dzielone są na autologiczne, kiedy osoba jest dawcą i biorcą przeszczepu, oraz allogeniczne, kiedy dawca i biorca przeszczepu są różnymi osobami. W przeszczepach allogenicznych dawcą może być siostra lub brat albo inny członek rodziny, a także osoba niespokrewniona. Klasyczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych jest wykonywane jednak dopiero po zniszczeniu dotychczasowego układu krwiotwórczego chorego chorego biorcy, co uzyskuje się podając chorego na promieniowaniu albo i podając leki cytostatyczne, co jest związane z toksycznością, która zwiększa się z wiekiem chorego i w pewien sposób eliminuje starszych chorych z leczenia przeszczepami, chociaż wskazania do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych ulegają zmianom w związku z rozwojem transplantologii i korzyściami oraz ryzykiem zabiegu. Najkorzystniej wykonuje się zabiegi w tak zwanym okienku terapeutycznym, czyli wtedy, kiedy szanse wyleczenia danej choroby są największe, a ryzyko wykonania zabiegu najmniejsze. Szanse wyleczenia są największe, kiedy w leczeniu lekami farmakologicznymi, czyli chemicznymi, uzyskano całkowitą remisję i chory znajduje się w dobrym stanie ogólnym. Jednak metoda przeszczepiania jest wykorzystywana tylko wtedy, kiedy oczekiwane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko wystąpienia zgonu chorego ze względu na podawaną chemioterapię, jaka jednak wyniszcza organizm. Dlatego od wielu lat prowadzone są badania lekarzy i naukowców nad komórkami macierzystymi uzyskiwanymi z krwi pępowinowej, która cechuje większa zdolność do namnażania z jednocześnie mniejszymi wymaganiami dotyczącymi zgodności z biorcą w zakresie antygenów HLA. Jednak porcje krwi pobrane od noworodka zwykle nie przekraczają 100 ml, co nie wystarcza do przeszczepu dla człowieka dorosłego, raczej dla dziecka. Transplantacje komórek macierzystych z krwi pępowinowej, chociaż wydają się prostsze i bezpieczniejsze, jednak w piśmiennictwie niektóre pozycje mówią, że ponad 30 tysięcy osób, których krew pępowinowa przechowywana była w banku w Polsce, nie było ani jednego przypadku jej wykorzystania u osoby, która była jej dawcą. Nadzieje na większe wykorzystanie krwi pępowinowej są związane dopiero z niedawno opracowaną metodą namnażania komórek macierzystych z krwi pępowinowej, co pozwoliłoby uzyskać odpowiednie ilości komórek dla ludzi chorych, dla chorych dorosłych. Nadal jednak głównym narządem krwiotwórczym jest szpik kostny, stanowiący około 4% wagi ciała, szczególnie utrzymujący czynność krwiotwórczą w istocie gąbczastej, nasad kości długich, także w kościach płaskich, kościach różnokształtnych, w mostku, miednicy, w żebrach, także w kościach kręgów i czaszki. Ilość aktywnego szpiku jest największa u osoby młodej, prowadzącej aktywny tryb życia. Podczas badań poznano wiele rodzajów dorosłych komórek macierzystych, które znajdują się w szpiku kostnym, gdzie wymieniane są komórki macierzyste dające początek komórkom krwi, endoteliczne komórki macierzyste, mezenchymalne komórki macierzyste czy zlokalizowane w sercu macierzyste komórki sercowe, czy też macierzyste komórki w mózgu. Ze specyficznych dla poszczególnych tkanek komórek macierzystych mogą powstawać nowe, bardziej wyspecjalizowane komórki wykorzystywane do regeneracji tkanki. Niektóre dorosłe komórki macierzyste pozyskiwane ze szpiku kostnego mogą krążyć we krwi obwodowej, docierając także do bardzo odległych tkanek, prowadząc do regeneracji narządów. Obecnie w szpiku kostnym komórki macierzyste dające początek komórkom krwi dają początek wszystkim krwinkom znajdującym się we krwi obwodowej, czyli leukocytom, erytrocytom, trombocytom, które potrafią przemieszczać się z krwią obwodową na duże odległości, docierając do uszkodzonych tkanek czy organów. Komórki macierzyste ze szpiku mogą być używane w leczeniu chorych nie tylko na nowotwory, ale także w leczeniu dziedzicznych chorób układu odpornościowego, chorób autoimmunologicznych oraz różnymi zaburzeniami układu krwiotwórczego, do odtworzenia linii komórkowych występujących we krwi obwodowej, czyli transplantację komórek macierzystych stosuje się nie tylko u chorych na niedokrwistość, białaczkę czy chłoniaki w przypadku wrodzonej małopłytkowości, ale w przebiegu osteoporozy, w chorobach, w której występują przewlekłe stany zapalne czy cukrzyca. Poza tym transplantację komórek macierzystych wykonuje się także w połączeniu z chemioterapią i promieniowaniem jonizującym u chorych na inne nowotwory złośliwe. Nie tylko chłoniaki czy białaczka, ale czerniak, rak siatkówki, choroby nowotworowe nerki płuc, mózgu, trzustki, prostaty, piersi czy jajnika. W szpiku kostnym, poza komórkami macierzystymi, które stanowią podłoże dla komórek krwi, występują także, jak już mówiłam, inne, również takie, które dają początek komórkom kości, chrząstki, komórką tkanki tłuszczowej, wspomnianych już komórką mięśnia sercowego, także różne inne wchodzące w skład tkanki łącznej, które ze względu na charakterystyczne właściwości znalazły szerokie zastosowanie także w medycynie regeneracyjnej, na przykład przy odnowie mięśnia sercowego po zawale, czy tkanki chrzęstnej, kostnej, także w przebiegu osteoporozy, przy zmniejszaniu reakcji na przeszczep. Wśród dorosłych komórek macierzystych wymieniane są ponadto nerwowe komórki macierzyste, które mogą różnicować się w różne typy komórek nerwowych, czyli nie tylko neurony, ale komórki zwane astrocytami czy oligodendrocytami. W mózgu niedawno odkryto dwa obszary występowania szczególnie dużej ilości komórek macierzystych. Są to szczególnie obszar podkomorowy komory bocznej i zakrętu zębatego hipokampa. To jest pewna struktura w mózgu. Dzięki swoim właściwościom komórki macierzyste wszczepione do mózgu mogą poprawić utracone funkcje w wyniku starzenia albo naprawić ubytki wynikające z uszkodzenia, co otwiera nowe perspektywy w leczeniu wielu chorób wymienianych, szczególnie takich jak udar mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, Alzheimera, Hutchinsona czy zespół Downa. Za chwilę opowiem o cechach charakterystycznych dawcy szpiku. W Europie i na świecie dawstwo szpiku jest honorowe i bezpłatne, chociaż wszelkie koszty związane z wykonywaniem badań i z ewentualnymi podróżami są refundowane. Dawca zostaje objęty specjalną opieką lekarską, zarówno podczas badań wstępnych, kwalifikujących się do dawstwa, jak i po pobieraniu materiału przeznaczonego do transplantacji. Dawcy szpiku przysługuje tytuł dawcy przeszczepu z wydaną legitymacją i odznaką. Dwukrotny przynajmniej dawca szpiku otrzymuje tytuł zasłużonego dawcy przeszczepu wraz z uprawnieniem do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Dawca szpiku powinien być raczej osobą młodą w granicach od 18 do 50 lat, chociaż najlepszy wiek to jest około 30 lat, w dobrym stanie zdrowia, bez przebytych czy aktualnych chorób, takich jak nowotwory, choroby hematologiczne czy immunologiczne. Dawca nie może być oczywiście nosicielem wirusów. Ponadto przeciwwskazaniem jest cukrzyca, padaczka, łuszczyca, kiła, choroba Creutzfeldt-Jakoba, postępująca demencja lub inne choroby zwyrodnieniowe, neurologiczne, osoba nie może być leczona hormonami uzyskanymi z ludzkich przysadek, środkami immunosupresyjnymi. Osoby chcące zarejestrować się w Krajowym Banku Dawców Szpiku powinny wstrzymać się od dawstwa, gdy przechodziły badania diagnostyczne także metodami biologii molekularnej w kierunku wirusowego zapalenia wątroby. Szpik jest pobierany dwoma metodami, czyli od dawcy przy pomocy igły. Pobiera się około 1000 ml szpiku z jednej albo obu kości talerza biodrowego. Zabieg trwa około godziny i odbywa się w znieczuleniu ogólnym. Szpik dawcy regeneruje się w ciągu kilkunastu dni. Dawcy przytacza się pobraną 14 dni wcześniej własną krew. Dawca opuszcza szpital na drugi dzień po oddaniu szpiku. U około 10% dawców mogą wystąpić powikłania, niektóre takie jak gorączka, ogólny dyskomfort czy poznieczuleniowe, bóle głowy, nudności. W drugiej z metod leukaferezy dochodzi do oddzielenia komórek jednojądrowych z krwi obwodowej, traktowanych jako alternatywa do pobrania szpiku drogą zabiegu operacyjnego. Krew pobierana jest u tych chorych z jednej kończyny, po czym po odseparowaniu komórek krwiotwórczych podawana jest z powrotem do żyły drugiej w kończynie. Zwykle do przeszczepu potrzeba dwóch zabiegów. Dawcom podaje się przed zabiegiem czynnik wzrostowy, który zwiększa liczbę komórek układu krwiotwórczego, jednak może powodować objawy uboczne. Europejska Grupa do Spraw Przetaczania Krwi i Szpiku rozróżnia trzy rodzaje przeszczepień krwiotwórczych. Zależnie od tego, kto jest dawcą, czyli przeszczepienie autologiczne, przeszczepienie alogeniczne od rodzeństwa identycznego w grupie HLA, przeszczepienie alogeniczne u dawcy niespokrewnionego, jakie może pochodzić ze szpiku krwi obwodowej, ale także krwi pępowinowej. Nową drogą podania komórek krwiotwórczych jest droga doszpikowa, jaka była zresztą pierwszą metodą wykorzystywaną już w roku 1938. Wiek jest nadal podstawową kategorią, jednak obecnie większą wagę przywiązuje się nie tyle do wieku metrykalnego, ale właśnie do biologicznego i stanu ogólnego. Europejska Grupa do Spraw Przeszczepiania Krwi i Szpiku wyróżnia cztery rodzaje wskazań, czyli rutynowe oznaczane literą L, dalej jako opcja kliniczna, czyli wskazania do przeszczepiania z nadzorem badawczym. Występują ponadto wskazania rozwojowe i jako nierekomendowane. Czwarta grupa. Ostatecznie decyzję o wykonaniu zabiegu podejmuje kierownik ośrodka przeszczepiającego. Potencjalni dawcy mogą rejestrować się przez internetową stronę fundacji, która wysyła na zamówienie pałeczki do pobrania wymazu ze śliny z instrukcją i odpowiednim formularzem, który po zrobieniu wymazu i wypełnieniu formularza odsyła się w załączoną kopertą. Informacje zawarte w ankiecie honorowego dawcy szpiku zostają umieszczone w elektronicznej bazie dawców. Pobrana krew zostaje podana badaniom mającym na celu określenie antygenów zgodności tkankowej. Przeszczepianie alogenicznych komórek krwiotwórczych jest skomplikowaną metodą leczniczą, polegającą na zastąpieniu komórek szpiku kostnego biorcy przez komórki pochodzące od dawcy rodzinnego czy niespokrewnionego, zgodnego w układzie antygenów zgodności tkankowej. Postępowanie przygotowujące do przeszczepienia, jak już mówiłam, polega na najpierw na chemioterapii albo radiochemioterapii w wysokich dawkach w celu zniszczenia komórek nowotworowych i stworzenia tak zwanych nisz w szpiku dla komórek krwiotwórczych dawcy i przeciwdziałania odrzuceniu przeszczepu. W przypadku chorób rozrostowych najpierw podaje się chemioterapię i radioterapię. W ostatnich latach stosuje się zabiegi obniżonej toksyczności z większym udziałem postępowania zapobiegającego przeszczepu. Obciążenie toksyczności procedury daje możliwość wykonania przeszczepów w starszej również grupie wiekowej. Proces transplantacji komórek krwiotwórczych przebiega, jak już mówiłam, w kilku etapach i trwa kilka tygodni. W okresie chemioterapii chorzy mogą źle się czuć oczywiście, mogą mieć obniżoną odporność, co wymaga izolacji. Dzień podania komórek z przeszczepu w postaci kroplówki określany jest dobą zerową, natomiast pierwsze oznaki implantacji szpiku występują między 14 a 30 dobą, jednak czas hospitalizacji trwa nawet do 2 miesięcy. Po transplantacji chorzy wymagają leczenia wspomagającego regenerację szpiku i także błon śluzowych przewodu pokarmowego. Po wypisie z oddziału przeszczepieniowego pacjent wkracza w okres rekonwalescencji, w ramach którego odbywają się systematyczne kontrole w poradni transplantacyjnej. Za chwilę opowiem jeszcze o przeszczepach krwinek z krwi pępowinowej. Krew pępowinowa jest krwią, jaka pozostaje w pępowinie i łożysku po narodzeniu dziecka, zawierając poza elementami krwi również komórki macierzyste, podobne do tych znajdujących się w szpiku kostnym. Przeszczep komórek macierzystych krwi pępowinowej może być wykorzystany w leczeniu wielu chorób, szczególnie białaczki, chociaż obecnie lista chorób, gdzie stosuje się komórki macierzyste, sięga 70 pozycji. Komórki macierzyste nazwane są medycyną XXI wieku i leczenie z wykorzystaniem komórek jest obecnie najszybciej rozwijającą się gałęzią medycyny. Obecnie trwają badania kliniczne nad wykorzystaniem komórek macierzystych w leczeniu chorych na cukrzycę, zawał serca, udar mózgu. Wymieniałam już wiele chorób: stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, także choroby wątroby, choroby autoimmunologiczne. Badania wskazują, że komórki macierzyste można stosować w wielu schorzeniach neurologicznych, ortopedycznych, przy uszkodzeniu i zwyrodnieniu stawów. Komórki macierzyste są, jak już mówiłam, pierwotnymi, niewyspecjalizowanymi komórkami układu krwiotwórczego, które mają ogromny potencjał do namnażania ze zdolnością do przekształcania się we wszystkie komórki organizmu. Komórki z krwi pępowinowej mają ponadto przewagę, jak mówiłam, nad komórkami pochodzącymi z innych źródeł, ponieważ są jeszcze bardziej pierwotne i posiadają jeszcze większe zdolności regeneracyjne. Procedura pobrania krwi w trakcie porodu jest prosta i bezpieczna zarówno dla matki, jak i dziecka. Krew można przechowywać odpłatnie w banku rodzinnym na potrzeby dziecka i krewnych lub bezpłatnie w banku publicznym na potrzeby chorych niespokrewnionych. Pobieranie i przechowywanie w banku krwi pępowinowej stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie nie tylko dla samego dziecka, ale również rodzeństwa czy rodziny. Krew pobiera się po odcięciu pępowiny z naczynia krwionośnego sznura pępowinowego. Około 100 ml krwi zawiera około 1 miliarda komórek macierzystych. Pobrana krew pępowinowa jest oczywiście badana w laboratorium, gdzie preparuje się te komórki macierzyste, które są następnie zamrażane w banku komórek macierzystych. Komórki macierzyste mogą być przechowywane, jak już mówiłam, w banku rodzinnym. Koszty przechowania po odseparowaniu pokrywają rodzice. Roczny koszt przechowywania takich komórek to jest 500 zł, a pobrania i przygotowania 2000. Z kolei do banku publicznego krew pępowinową oddaje się bezpłatnie przy jednoczesnym zrzeczeniu się praw do tej pobranej krwi. Pierwsze przeszczepienie komórek macierzystych krwi pępowinowej odbyło się w 1988 roku i obecnie z rejestrów światowych wiadomo, że 60% przeszczepień krwi pępowinowej to przeszczepienia autologiczne dla dziecka, od którego krew została pobrana. 20% to przeszczepienia w obrębie rodziny dla rodzeństwa i rodziców. W sumie 80% przeszczepień to sytuacje, w których wykorzystano krew zdeponowaną w banku rodzinnym. Doniesienia Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego mówią o zachowaniu wszystkich właściwości komórek po 24-letnim okresie przechowywania. Jednym przeciwwskazaniem są choroby genetyczne, wirusowe, weneryczne. Według raportu wydanego przez Parlament Europejski duże znaczenie ma ofiarowanie przez matki po porodzie krwi pępowinowej i tkanek bankom publicznym jako pomoc w leczeniu chorób i prowadzeniu badań naukowych. W raporcie napisano, że oddanie krwi pępowinowej powinno się odbywać na podstawie dobrowolnego i świadomego wyrażenia przez matkę zgody na piśmie i że zgoda taka może zostać odwołana w sposób nieformalny w dowolnej chwili przed ofiarowaniem. Ponadto rezolucja Parlamentu wzywa państwa członkowskie do podnoszenia świadomości w zakresie publicznych banków krwi pępowinowej za pośrednictwem kampanii informacyjnych. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam państwu powiedzieć o przeszczepianiu szpiku. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.